Witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam na Popołudnie Wnet. Jesteśmy w Krynicy, patrzę na chmury, zasłoniły słońce, ale widać też błękitne niebo, więc temperatura stabilna, jest ciepło, miło i sympatycznie. Tak zaczyna się polska złota jesień. W Krynicy oczywiście jest wiele bardzo ciekawych dyskusji, wiele bardzo ciekawych spotkań. Część z nich obserwuje Łukasz Jankowski, który na przykład... Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry Państwu.
Który przysłuchiwał się temu, co do zaproponowania ma polska opozycja.
Między innymi, chociaż rzeczywiście część to jest duże słowo, bo nie da się nawet minimum tego, co się tutaj dzieje, zrelacjonować, bo wszystko dzieje się równocześnie i trudno być w wielu miejscach naraz, ale rzeczywiście był panel Jaka będzie Polska po rządach PiS-u, to był panel przygotowany przez Platformę Obywatelską. Wystąpił na początek Grzegorz Schetyna, lider Platformy, już nie kandydat na premiera Koalicji Europejskiej, ale cały czas lider i partii, i samej koalicji. Przede wszystkim wyższe płace. To jest to, czym chce opozycja skusić Polaków. Tutaj podają konkretne liczby. Chcemy, żeby udział podatku w rocznym dochodzie każdego pracującego Polaka wynosił 35%, a nie tak jak jest obecnie około 45%. Jak to zrobić? A mianowicie po pierwsze obniżyć podatek dochodowy, podatek PIT, po drugie obniżyć ZUS, a po trzecie tym, którzy dalej zarabiają mało, czyli poniżej, zdaniem Platformy, mało poniżej 4,5 tysiąca brutto miesięcznie, dopłacić do tego, że są aktywni. I to jest nie tyle chodzi o szczegóły, ale chodzi o istotę programu ekonomicznego Platformy. PiS daje socjal, a my wspieramy aktywnych ludzi. PiS daje 500+, a my dajemy ulgę tym, którzy pracują. PiS daje 300+, wyprawki i tak dalej, a my wspomagamy tych, którzy ciężko codziennie pracują, i to jest ta dychotomia, jaką chcę pokazać, jak chcę zaobrazować politykę gospodarczą w Polsce Platforma Obywatelska.
Jednocześnie zapowiadając rezygnację z 500+, z wyprawki, czy też nie?
Nie, absolutnie nie. Ten socjal, mimo że jest zły, jest też dobry. I Grzegorz Schetyna po 100-kroć, po 1000-kroć powtarza, że jak najbardziej wszystko, co w tych transferach społecznych, bo tak to trzeba nazywać, mówiąc językiem precyzyjnym, wszystkie te transfery społeczne zostaną utrzymane i tutaj nie będzie nic odebrane. No, a pytanie, oczywiście, jak to się potem zepnie na to pytanie, nie ma chyba dobrej odpowiedzi, że ja nie usłyszałem od polityków Platformy na tym panelu, ale są też konkretne już małe deklaracje, jak chociażby likwidacja wolnych niedziel w handlu, wszystko ma wrócić tak, jak było po staremu, ma być zapewnione, że pracownicy w handlu mają mieć 2 niedziele wolne w miesiącu, no ale jak to zrobić, nie bardzo wiadomo. Wiadomo, że galerie handlowe, wielkie centra handlowe mają wrócić w niedzielę, jeżeli Platforma wygra wybory. Także handel ziemią, to jest ograniczone, tak żeby tylko rolnicy mogli tą ziemię kupować, to także Platforma, jeżeli tylko dojdzie do władzy, będzie chciała zlikwidować i wprowadzić wolny obrót ziemią. To są kolejne... I jeszcze apteki, z takich małych spraw, ale które myśmy na dnie często poruszali, ustawa apteka dla aptekarza, o której i w tym wakacyjnym objeździe po Polsce co nieco udało nam się opowiedzieć. Ta ustawa ma także trafić do kosza, ma być cofnięta i ma wrócić możliwość zakładania aptek dla każdego. To pięknie brzmi, a efekty są takie, że to jest ukłon w stronę wielkich koncernów farmaceutycznych i wielkich sieci aptekarskich, tak żeby one dalej mogły monopolizować polski rynek, przynajmniej tak o tym mówią sami farmaceuci.
To były deklaracje ekonomiczne, a była jakaś deklaracja polityczna?
Takiej na Krynicy dzisiaj nie było, żadna deklaracja polityczna się nie pojawiła. Kto jakim ministrem zostanie, w jakiej konfiguracji nie, to się nie, w takie dyskusje, takie deklaracje się na panelu Platformy nie pojawiły, tylko omówienie kolejnych elementów programu gospodarczego. I co ważne, nie było niczego nowego, czego do tej pory politycy Platformy by nie mówili. Dużo się mówiło, że może będzie coś nowego, tak jak Prawo i Sprawiedliwość w roku 2015 tutaj w Krynicy na końcu kampanii miało bardzo ważny panel, który pokazał, jak te rządy będą wyglądać i tutaj też się spodziewali się dziennikarze, myśmy się spodziewali, że może być jakaś bardzo istotna deklaracja zawarta, jakiś nowy pomysł czy nowe hasło, które bardzo istotnie wpłynie na debatę o polityce gospodarczej w Polsce. Nic takiego nie nastąpiło. Panel był raczej nudny. Chyba najbardziej zainteresowany był wicepremier Piotr Gliński, który dość skwapliwie notował, co po niektóre myśli polityków Platformy w swoim notatniku.
Czy coś tak subiektywnego jak atmosferę panującą udało ci się uchwycić?
Raczej senna. To może z atmosfery jedną rzecz opowiem, kiedy Grzegorz Schetyna już kończył swoje wystąpienie i mówił, tutaj pokażemy część elementów, ale całość pokażemy w piątek, już w najbliższy piątek na specjalnej konwencji programowej, gdzie będzie nasz program przedstawiać pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska i wtedy nastąpiło niezręczne 3 sekundy ciszy, a potem dość niemrawe oklaski pojawiły się wśród polityków Platformy zebranych na tym panelu. Nie było tam szumnego i gromkiego hura, raczej takie rachityczne, trochę wymuszone niezręczną ciszą oklaski i to chyba będzie ten element, ta jedna scenka, która może co nieco powie o atmosferze, która się pojawiła na panelu Platformy.
Już kilka razy byliśmy tutaj w Krynicy. Czy twoim zdaniem w atmosferze Krynicy coś w tym roku się zmieniło?
Jedna rzecz, którą możemy zaobserwować, to jest w zasadzie, właśnie przychodzi Peter Sziarto przed naszymi oczami. To jest ten pan w okularach wysoki, trzyma rękę w kieszeni. To jest minister spraw zagranicznych i handlu Węgier. No, Peterze Sziarto mówi się, że to może być, może krzykniemy. Ale nie wiem, czy już minął, nie usłyszę, ale mówi się, że to może być następca Viktora Orbana, że to jest jedna z najtęższych głów polityki węgierskiej. Miał dzisiaj kilka paneli, na jednym z nich bardzo głośno bronił interesów Węgier z Chinami, broniąc się przed takimi zarzutami, że Chiny coraz mocniej ingerują, coraz mocniej wchodzą w rynek europejski, no i że to jest niedobre, a tutaj Peter Sziarto mówił, my robimy interesy z Chińczykami, ale też robią Niemcy, Francja, każdy chce mieć dostęp do tego wielkiego rynku i każdy chce mieć technologię, którą Chińczycy mogą dać.
To druga rzecz, która się zmieniła. W zeszłym roku była tu bardzo silna delegacja chińska.
O tym chciałem
powiedzieć. Chińczycy ze znaczkami, czerwonymi gwiazdami chodzili w jedną i w drugą stronę, tutaj po tym głównym placu w Krynicy, w uzdrowisku, a w tym roku właściwie ich nie widać. A wracając do wystąpienia...
Zabrał mi pan tą puentę, bo...
Wracając do wystąpienia ministra spraw zagranicznych Węgier, było bardzo precyzyjne. W kilku punktach określił stanowisko Węgier w stosunku do Unii Europejskiej i w stosunku do tego, jak sobie wyobraża przyszłość Węgier i przyszłość Europy. Jest, proszę Państwa, to jest tak, że to studio jest na żywo z Krynicy. Patrzymy na zegarek, jest godzina 16:08. To w takim razie, czekając na ministra Piotra Naimskiego, posłuchamy muzyki. Popołudnie Wnet z 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Gościem Popołudnia Wnet jest pan Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw energetycznej, infrastruktury strategicznej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W jakich panelach pan minister brał udział?
Na razie w jednym. Przyjechałem dzisiaj w południe i to był panel w ramach Forum Karpackiego, ciekawy zresztą, o wolności, o tym, czy jesteśmy wolni albo mniej wolni obecnie. Jeżeli nam wolność ktoś ogranicza, to kto to robi?
To jesteśmy wolni, czy mniej wolni teraz, a jeżeli mniej wolni, to kto nam tą wolność ogranicza? Jakie są konkluzje tego panelu?
Ja mogę powiedzieć tak, że rzeczywiście dyskusja była ciekawa, a przestrzeń wolności, którą sobie wywalczyliśmy, wydawało się, że wywalczyliśmy, jest, wydaje się, ograniczana przez różnego rodzaju ideologie, które nam wyrastają, a które, tak jak powiedział ksiądz arcybiskup Jędraszewski, są klonami rewolucji. Są klonami nie tylko marksistowskiej rewolucji, ale są klonami francuskiej rewolucji. Bo pod hasłami liberté, fraternité, égalité Francuzi mordowali Francuzów w Wandei. I w imię wolności naprawdę można wymordować miliony ludzi i wolność jest pewnego rodzaju pojęciem, można powiedzieć, obrotowym. Może być to pojęcie używane przeciwko po prostu ludziom. I to też było przedmiotem dyskusji. Ale jest przede mną panel drugi. I to jest panel, który jest związany bezpośrednio z tym, czym się zajmuje w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Będzie to panel o roli skroplonego gazu w energetyce czy w dostawach energii, surowców energetycznych dzisiaj i w najbliższej przyszłości.
Ta rola się zmienia?
Ta rola się zmienia, dlatego że skroplony gaz staje się takim samym surowcem jak ropa naftowa do tej pory i będzie sprzedawany i kupowany na podobnej zasadzie, to znaczy będą to gazowce, statki duże, które ten towar przewożą i one będą do kupienia w zasadzie w każdej chwili. Cena będzie ceną uśredniającą się światową. Będą notowania LNG, skroplonego gazu, tak jak są notowania ropy naftowej na giełdach. Będzie po prostu towarem sprzedawanym na uwspólnionym rynku globalnym i to jest przyszłość chyba nieodległa.
To właśnie miałem się o to zapytać, kiedy to się stanie i czy to jest dobre czy złe?
To jest, kiedy to się stanie, trudno jest dokładnie przewidzieć, bo to może być kilka lat, to może być trochę dłużej, ale tendencja jest oczywista i jasna. Natomiast czy to jest dobrze? Tak, to jest dobrze, dlatego że to powoduje, że jest mniej zawirowań w gospodarce. Dostawy surowców energetycznych dla gospodarki są kluczowe i są czynnikiem wpływającym na koszty produkcji, na cenę, już nie tylko paliw, ale bardzo wielu innych rzeczy. I jeżeli ta cena jest, że tak powiem, wspólna dla wszystkich, koszt jest w pewnym sensie wspólny dla wszystkich, to łatwiej jest przewidzieć skutki. Oczywiście wtedy też się poddaje się te gospodarki, także i nasza gospodarka będzie w tym sensie poddawana tym wahaniom na giełdach światowych, tak jak cena ropy naftowej spada, rośnie, prawda, i na to musimy reagować. Tym niemniej dzieje się tak dla każdego i wobec każdego, w związku z tym wszystko jest bardziej przejrzyste.
Ale czy nie jest tak, że te kontrakty, które podpisaliśmy z Amerykanami, to są długoterminowe kontrakty na 24 lata i w związku z powyższym wejście na rynek globalny, taką zwykłą grę ekonomiczną gazu skroplonego, nie będzie miało znaczenia dla Polski?
Będzie miało komplementarne znaczenie, będzie uzupełniające, dlatego że my mamy te długoterminowe przez PGNiG podpisane kontrakty, to nam zapewnia podstawowe bezpieczeństwo dostaw, ale równocześnie PGNiG z pewnością zostawi sobie możliwość elastycznego reagowania i uzupełniania tego, co nam będzie potrzebne właśnie w krótkoterminowych też zakupach i transakcjach. Tyle, że rewolucja w sprawie skroplonego gazu, no o tym ten panel będzie, w którym za chwilę będę brał udział, ona będzie dotyczyła jeszcze czego innego. Ona będzie dotyczyła tak naprawdę zmiany źródeł tego surowca, dlatego że Ameryka była importerem gazu, dużym importerem gazu i staje się jednym z największych eksporterów. W związku z tym te kierunki przepływu tego gazu skroplonego, w ogóle gazu na świecie, one się zmieniają. Stany Zjednoczone będą w istotny sposób graczem globalnym.
Może to jest naiwne pytanie, skoro mamy tak długoterminowe i długofalowe kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi. Wiemy, że gaz skroplony jest ważnym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego. To dlaczego nie chcemy i nie podejmujemy próby budowy gazowca, żeby mieć też niezależnym, mieć możliwości transportowe niezależne i nie płacić nikomu?
Ja nie chcę tutaj wnikać w strategię naszych firm, ale wydaje się, że to jest kierunek, który jest do rozpatrzenia i to uważnego rozpatrzenia, dlatego że jeżeli nasza firma ma kontrakt na dostawy i w dodatku ma kontrakt na dostawy tego rodzaju, że odbiera gaz w Stanach Zjednoczonych, to być może w sposób naturalny powinna myśleć o tym, żeby mieć własne środki transportu, ale to jest kwestia już biznesowa, czysto biznesowa i ja bym uważał, że o to pana prezesa Piotra Woźniaka trzeba by pewnie tutaj zapytać, podczas forum zresztą też, bo przecież tutaj jest i być może będzie miał bardziej precyzyjną odpowiedź.
No, a jak idzie budowa Baltic Pipe?
Bardzo dobrze idzie budowa Baltic Pipe. Budowa Baltic Pipe jest zgodnie z harmonogramem co do tygodnia prowadzona, tak naprawdę jest i zakończona będzie ta inwestycja w październiku 2022 roku. Zaczęły się już zakupy sprzętu do tej całej magistrali, co jest istotne. To mało jest, jak ktoś się nie zajmuje inwestycjami, to tego nie czuje, ale to jest istotne, bo przechodzi się od fazy uzyskiwania pozwoleń, czyli papierów, do fazy wydawania pieniędzy, czyli zakupów. I to właśnie się dzieje w tej chwili. Budowa trwa, bo wszyscy są skupieni, uwaga jest obserwatorów, kibiców skupiona na tym, co się dzieje na Bałtyku albo nawet na dnie Bałtyku. Czy już kładą tę rurę podmorską? Jeszcze nie. Natomiast odcinki w Polsce, które są częścią tej magistrali, są w budowie. Już są w budowie, a ten podmorski odcinek zacznie się fizycznie budować w maju, czerwcu przyszłego roku, czyli w 2020 roku i mamy na to 2 lata przeznaczone. To jest ze wszystkimi zabezpieczeniami wystarczające.
Mamy zdążyć do 2022 roku. To, co się dzieje w Krynicy i te najważniejsze rozmowy, mam wrażenie, dotyczą energii, cyberbezpieczeństwa, a politycznie dotyczą Trójmorza i budowania wspólnej infrastruktury. Coś tu zapadły, jakieś decyzje, jakieś nowe pomysły, czy też nie?
W Krynicy nie, ale rozważamy przecież nie od dzisiaj tę kwestię współpracy w regionie i to, że w tej chwili fizycznie właśnie już jest w trakcie budowy gazociąg, który połączy Polskę ze Słowacją, będzie gotowy w 2021 roku, to jest połączenie, które umożliwi, jeżeli będzie taka potrzeba, przesłanie gazu ze Świnoujścia albo z Baltic Pipe przez Polskę, Słowację na Węgry. I to jest droga przesyłu, która będzie konkurencyjna w stosunku do tego, co budują Rosjanie z Niemcami, czyli Nord Stream 2 i przez Niemcy na południe i tego, co jest przesyłane przez Ukrainę. To jest trzecia droga północ-południe, tym razem przez Polskę i Słowację do centrum środkowej Europy, czyli na Węgry.
Czy ma pan poczucie, że przeszliśmy kawałek drogi w kierunku budowania tej wspólnoty Trójmorza przez ostatni rok?
Tak, to znaczy od momentu deklaracji, w zasadzie politycznych deklaracji woli, przechodzimy do etapu bardziej praktycznego. Fundusz Trójmorza, który został stworzony, to on jest dopiero w początkowej fazie, tym niemniej został zainicjowany i to jest narzędzie, które będzie pozwalało finansować wspólne inwestycje. Te inwestycje są wytypowane. te przedsięwzięcia. One nie dotyczą oczywiście każda z nich wszystkich 12 krajów Trójmorza, ale jeżeli już są 3-4 kraje zainteresowane, to to buduje pewnego rodzaju siatkę współdziałania i połączenie tych inicjatyw spowoduje, że rozmowa o wspólnych interesach będzie dużo łatwiejsza. Szukanie wspólnego mianownika dla 12 tak różnych krajów to nie jest prosta sprawa, ale przeważa, można powiedzieć, takie poczucie ze sfery politycznej, że to jest konieczne, że to jest potrzebne, że to wszystkim służy. Wszyscy są przekonani, że to Trójmorze powinno istnieć, takie porozumienie, a jest tylko kwestia znalezienia praktycznego wymiaru bądź wymiarów, bo to będą różne inicjatywy. Ta inicjatywa ma przyszłość, podobnie jak Grupa Wyszehradzka, która zaczynała się od czegoś, co było faktycznie rzecz biorąc wirtualne, a dzisiaj w wielu sprawach konkretnych, politycznych, występują te nasze 4 kraje razem.
To podkreślił minister spraw zagranicznych Węgier, kiedy powiedział, jest tak, że mówi się o współpracy niemiecko-francuskiej, o handlowej współpracy, tymczasem kraje Grupy Wyszehradzkiej mają obrót z Niemcami większy niż Francja.
To prawda. Jest tak, że czasem o tym zapominamy, że mówi się o tym, że polska gospodarka jest uzależniona, czy gospodarka Wyszehradu, kraju wyszehradzkiego jest uzależniona od niemieckiej. Niemiecka jest uzależniona od naszych gospodarek również. To jest dwustronna relacja.
W to wszystko, w Trójmorze, bezpieczeństwo energetyczne Polski bardzo mocno wchodzą Amerykanie. Wprawdzie nie było prezydenta Donalda Trumpa i nie podpisano tych ważnych wojskowych porozumień, ale był wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Ta relacja polsko-amerykańska jak zmienia naszą pozycję w Trójmorzu?
Znacząco bardzo, to znaczy z punktu widzenia relacji krajów środkowoeuropejskich, krajów tego Trójmorza ze Stanami Zjednoczonymi, nasze relacje są najważniejsze. Tak to chyba trzeba sobie po prostu jasno powiedzieć. One są wielowymiarowe w tej chwili. Ja spotykałem się w sobotę, dzień przed rocznicą wybuchu wojny, z Rickiem Perrym, sekretarzem energii w rządzie amerykańskim, i my prowadzimy taki ustanowiony, formalny dialog strategiczny, energetyczny polsko-amerykański. I to nie jest tylko dialogowanie, czyli rozmawianie, tylko z tego wynikają konkrety. I to jest, te konkrety to między innymi właśnie te kontrakty na zakupy skroplonego gazu, to współpraca przy bezpieczeństwie cybernetycznym, o którym tutaj w Krynicy dużo jest mowy, ale w praktyce to polskie sieci elektroenergetyczne z amerykańskimi agencjami pracują nad tym. Rozmawiamy też o technologiach nuklearnych, bo to też jest element tej współpracy, możliwej współpracy. Wszystko to zostało potwierdzone w rozmowie prezydenta Andrzeja Dudy z wiceprezydentem Pence'em, bo to było, prawda, dwa dni później.
A czy mówimy o rozproszonej energetyce atomowej?
Nie, mówimy o dużej skali elektrowniach, mówimy o zbudowaniu w ciągu 20 lat i to jest program, który został opublikowany przez Ministerstwo Energii rządu Prawa i Sprawiedliwości, o zbudowaniu 6 reaktorów jądrowych, które będą produkowały pomiędzy 6 a 9 gigawatów energii. Tak dla porównania, ja takie porównanie tutaj przytaczam, dlatego że trudno sobie wyobrazić, co to znaczy, jak dużo to jest, prawda, bo jak mało. Dzisiaj mamy w Polsce tyle wiatraków, że gdyby one wszystkie działały przy maksymalnym wietrze, to wyprodukują 6 gigawatów energii. Czyli to jest ta skala, a jedna duża elektrownia węglowa to jest 1 gigawat energii. W związku z tym ten nasz program, on jest duży, on jest precedensowy, ale w 2040 roku będziemy mieli 20% energii w Polsce z sektora nuklearnego, tyle samo co z odnawialnych źródeł, czyli z wiatru i z fotowoltaiki, a połowa będzie z węgla. Ciągle z węgla, dlatego że węgiel chcemy utrzymać, a to wszystko inne, co jest nieemisyjne, nie wydziela dwutlenku węgla, jest po to, żebyśmy mogli węgiel utrzymać. I to jest nasza strategia.
Ale jak patrzymy na strategię Prawa i Sprawiedliwości, na te zapowiedziane inwestycje, albo na te inwestycje, które się już rozpoczęły, począwszy od Wybrzeża Bałtyckiego, gdzie są budowane porty, albo są modernizowane porty, te dojścia do portów są pogłębiane poprzez całą Polskę. To jest energetyka atomowa, centralny port komunikacyjny i to są zapowiedzi, które są warte setki miliardów złotych. Skąd pieniądze na to weźmiemy?
Polska jest wielkim i bogatym krajem. Wystarczy dobrze gospodarować i będziemy po kolei, oczywiście nie wszystko naraz, to jest rozłożone na lata te projekty, ale będziemy je realizowali. To jest projekt, plan strategiczny rozwoju Polski na dekady. Prawo i Sprawiedliwość ma taką wizję i ją realizujemy. A żebyśmy ją mogli naprawdę realizować, no to jeszcze musimy mieć pomoc obywateli w wyborach najbliższych. O co prosimy, przedstawiając, co zrobiliśmy i co będziemy robili, że jesteśmy wiarygodni.
Pan minister w wyborach parlamentarnych startuje?
Tak, startuje tym razem z Warszawy, z czwartego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości. Ja wracam do miasta, wracam do Warszawy, do mojego miasta. Ja tutaj mieszkam. Przez 8 lat byłem na emigracji w okręgu nowosądeckim, a teraz wracam, będę miał więcej czasu na zajęcie się tymi właśnie projektami, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Będę miał bliżej.
A ja oczywiście mam więcej pytań do pana ministra, bo i o nieobecnych tutaj, albo niereprezentowanych tak bogato, jak w zeszłym roku delegacjach chińskich, to ma znaczenie o Ukrainie, ale o tym wszystkim możemy porozmawiać, spotkawszy się w studio w budynku Pasty na 5. piętrze w Warszawie.
Traktuję to, panie redaktorze, jako zaproszenie. Dziękuję bardzo. Spotkamy się.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw energetycznej infrastruktury strategicznej, kandydat Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, był gościem popołudnia wnet.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Jest godzina 16:31. A gościem popołudnia wnet jest pan Radosław Pyfel, Akademia Wyższa Szkoła imienia Koźmińskiego, stworzył studia podyplomowe Biznes chiński, jak działać skutecznie w czasach jedwabnego szlaku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
No to powiedzmy, jak można się zapisać na te studia?
No w tym roku tak naprawdę to już jest trzecia edycja, jest już kilkudziesięciu absolwentów, z których bardzo wielu tutaj spotykamy w Krynicy. To są zarówno absolwenci, jak i wykładowcy tego kursu, więc tutaj będzie kilka zajęć dotyczących rynku kapitałowego, a nawet kosmosu, sztucznej inteligencji, więc gorąco zachęcam. Kurs ma już swoją renomę. Kurs nie jest dotowany. To jest całkowicie taka spontaniczna inicjatywa i z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty w świecie, w którym Chiny i Azja odgrywa coraz większą rolę, tak? Bo to jednak są ludzie o pewnych przyzwyczajeniach, z którymi trzeba wiedzieć, jak rozmawiać, jak komunikować.
Zaraz o tej większej roli porozmawiamy, ale możemy usiąść. Właściwie mamy w studio krzesła. Staliśmy przez chwilę, ja państwu wyjaśnię, bo słyszą państwo w tle takie dźwięki, śmiechy, dyskusja. My jesteśmy na tarasie, w którym to wszystko się nie odbywa. Te dźwięki, które państwo słyszą, są przenoszone najprawdopodobniej przez Anię. Jest otwarte okno, szyba i to wszystko się dzieje wewnątrz starego budynku zdrojowego, a my jesteśmy na jego tarasie i możemy popatrzeć się na góry, popatrzeć się na zielone jeszcze drzewa, popatrzeć się na chmury i pomyśleć sobie, czy nad nami lata teraz jakiś chiński satelita.
No myślę, że lata, albo chiński, albo amerykański i pewnie tak będzie to wyglądać przez jakiś czas, że będziemy mieli dwa systemy funkcjonujące obok siebie, więc myślę, że amerykański też lata i nie jestem co prawda specjalistą od satelitów, ale te dwa to na pewno latają, to mogę zagwarantować.
I jeszcze na pewno jakiś rosyjski towarzysz też by się znalazł w tym kosmosie, bo to są trzy mocarstwa, które chcą wiedzieć wszystko na temat tego, co dzieje się na Ziemi. Jeśli chodzi o chińsko-amerykańsko-polskie relacje, podejmujemy ważne decyzje teraz, takie decyzje strategiczne, mówimy sobie, będziemy budować sieć 5G, bez Chińczyków, bez Huawei. I jakie będą tego reperkusje, pana zdaniem?
Wydaje mi się, że jednak zaakceptowaliśmy sieć Huawei 5G na początku lipca czy czerwca, przynajmniej nie zgłosiliśmy żadnych obiekcji do Komisji Europejskiej, ale podpisaliśmy memorandum z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych i to jest, myślę, że pytanie do prawników, jak będzie to wyglądać. No na pewno chyba nie chcemy rzeczywiście korzystać z tej sieci 5G chińskiej. Myślę, że świadczy o tym też wizyta premiera, który pojechał do Szwecji, bo Ericsson szwedzki dysponuje takimi technologiami. No nie wiem, w Krynicy są przedstawiciele tej firmy chińskiej, którzy nie tracą dobrego jakby humoru, twierdzą, że oni się odnajdą w tej rzeczywistości i że najważniejsza decyzja tak naprawdę zapadła na początku lipca i że to memorandum niewiele zmieni, no ale jak to będzie, to się okaże. Myślę, że tak jak pan powiedział, jest to zgodne z prawdą, że nie chcemy, ale też są pewne regulacje prawne i w ich ramach jest przyjęty pakt antydyskryminacyjny, tak? Czyli nie można wykluczać prawnie tej firmy. No ale to czas pokaże.
Ale to są wszystko ważne decyzje. Nie wiem, czy nam w czasie wakacji towarzyszyła książka Jacka Bartosiaka, Rzeczpospolita między lądem a morzem, opis geopolitycznej sytuacji na świecie, konfliktu amerykańsko-chińskiego, jedwabnego szlaku, który jest zbudowany i tych znaków zapytania, jak Polska ma się w tym wszystkim odnaleźć?
To jest kluczowe pytanie. Doktor Bartosiak też jest jednym z wykładowców naszego programu na Akademii Leona Koźmińskiego. Ja o godzinie 18:20 tutaj w Krynicy poprowadzę panel z przedstawicielami zarówno Chin, jak i Ameryki, Europy Zachodniej, Azerbejdżanu, w którym będziemy rozmawiać o jedwabnym szlaku. No jak Polska ma się odnaleźć? Jest wiele krajów takich jak Korea, takich jak Turcja, Japonia. Myślę, że są pewne wzorce tutaj postępowania i można się przyglądać, bo inne kraje też muszą zmierzyć się z podobnymi dylematami.
Ale jest ciekawie, bo wygląda na to, że kraje są zmuszane do strategicznych decyzji. Albo jedno, albo drugie.
Słusznie. Myślę, że w interesie Stanów Zjednoczonych szczególnie leży to, żeby po prostu uzyskiwać takie deklaracje albo. Najgorsza sytuacja z punktu widzenia obrońców jakby status quo tego globalnego, czy obrońców dominującej pozycji Stanów Zjednoczonych, myślę, że dla nich najgorsza byłaby taka sytuacja, w którym kraje ustawiałyby się, a tak było za czasów prezydentury Obamy chociażby, że czerpią korzyści gospodarcze z relacji z Chinami, a często też korzyści z ochrony jakby amerykańskiej, czy z gwarancji systemowych, jakie Amerykanie dają.
To jest coś bardzo ważnego. Radosław Pyfel jest gościem w studiu, ale chwilę znalazł dla radia pan Paweł Borys, Polski Fundusz Rozwoju.
Dzień dobry.
Polski Fundusz Rozwoju jest tutaj bardzo obecny na forum ekonomicznym w Krynicy.
Tak, no my bardzo intensywne dwa dni. Mówiliśmy sporo o tych programach inwestycyjnych, które wdrażamy. Dotyczyło to głównie istotnego teraz programu inwestycyjnego wspierającego transformację energetyczną w Polsce jako PFR Green Hub. Chcemy finansować zarówno technologie przyjazne środowisku, jak i inwestycje chociażby w farmy słoneczne, biogazownie czy energie wiatrowe, więc są duże potrzeby inwestycyjne, duży program, 4,5 miliardy chcemy przeznaczyć. Sporo mówiliśmy też o funduszach finansujących innowacje i oczywiście emeryturach. Wdrażamy ten program pracowniczych planów kapitałowych, więc to są takie główne nasze tematy na Krynicy.
To zacznijmy od emerytur. Na jakim etapie jest wdrożenie tego projektu?
Pracownicze plany kapitałowe w tej chwili dotyczą największych firm, jest ich 4 tysiące. Mamy ponad 700 już firm, które utworzyły te programy, ale spodziewam się, że wrzesień, październik to będzie ten najintensywniejszy okres. No oczywiście zachęcam wszystkich pracowników do uczestniczenia w PPK. Jest to duży benefit finansowy do każdych 100 zł, które zdecydujemy się gromadzić w PPK na naszym prywatnym rachunku. Drugie tyle dopłaca pracodawca i państwo, więc 100% zwrotu na samym wejściu.
Pracodawca i państwo w tej kolejności. Najpierw pracodawca, potem państwo?
Tak, 1,5% jeżeli decydujemy się wpłacać 2% naszego wynagrodzenia, to 1,5% dopłaca pracodawca i państwo raz w roku daje dopłatę 240 zł i taką opłatę powitalną 250 zł.
Ale skąd ten biedny pracodawca ma wziąć te 1,5%?
No, wynagrodzenia rosną teraz w tempie 6-7%, więc co roku średnio polski przedsiębiorca biorą 6-7%
naszych wynagrodzeń. To jeszcze 1,5 dojdzie do tego.
Natomiast biorąc pod uwagę, że uczestniczyć w takim programie będzie, zakładamy, około 50%, tak naprawdę to jest 0,7% funduszu płac. W Wielkiej Brytanii taki sam program był wdrażany, na początku uczestniczyło w nim połowa pracowników, w tej chwili 90%. Sektor przedsiębiorstw nie miał żadnego problemu, żeby ponieść ten wydatek, co więcej bardzo tam się zaangażował, bo wszyscy wiemy, że te przyszłe emerytury będą na niskim poziomie. I tego typu programy jak PPK emerytalne są standardem rynku pracy w większości krajów wysoko rozwiniętych.
A jakim w ogóle kapitałem dysponuje PFR?
Polski Fundusz Rozwoju zarządza funduszami, które dysponują kapitałem blisko 20 miliardów złotych. Największe środki w tej chwili przeznaczamy na inwestycje mieszkaniowe w ramach programu Mieszkanie Plus. Mamy 38 tysięcy mieszkań na różnym etapie inwestycji, to są znaczące kwoty. Dużo inwestycji infrastrukturalnych, ostatnio port w Gdańsku, terminal DCT, elektrownia Jaworzna, więc duże projekty infrastrukturalne. Mamy blisko 3 miliardy, jeżeli chodzi o fundusze finansujące innowacje, więc to są takie nasze główne kierunki inwestowania.
A grupa PFR to też jest BGK, to też jest Agencja Rozwoju Przemysłu?
Tak, 2 tygodnie temu wyszła ustawa o instytucjach rozwoju. Ona tworzy formalnie regulacje dotyczące Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jest to taka federacja polskich instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, samorządów, inwestycji, w których skład chodzi sam PFR jako to ramię inwestycyjne, Bank Gospodarstwa Krajowego, który udostępnia kredyty, gwarancje, KUKE to są ubezpieczenia eksportowe, Polska Agencja Inwestycji i Handlu to jest promocja ekspansji zagranicznej polskich firm, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, programy unijne i Agencja Rozwoju Przemysłu, przemysł.
I cała ta federacja ma 20 miliardów? Czy...
Nie, to jest to, czym my dysponujemy na inwestycje, bo sam Bank Gospodarstwa Krajowego to jest 100 miliardów złotych aktywów. Tam Bank Gospodarstwa Krajowego ma szereg ról, między innymi konsoliduje wszystkie środki w ramach finansów publicznych w Polsce.
Nie zapomnieliśmy o tym, że mamy budować, czy Polska, czy premier Mateusz Morawiecki powiedział o tym, że mamy budować centralny port komunikacyjny?
Centralny port komunikacyjny jest realizowany tutaj pod Ministerstwem Infrastruktury. Powstała spółka, przygotowany jest, jak rozumiem, projekt już na etap realizacji. My mówiliśmy o tym, że jako PFR jesteśmy gotowi wspierać też od strony finansowej. Ja bardzo wierzę, że CPK jest w Polsce potrzebne. Mamy świetną lokalizację geograficzną, której nie wykorzystaliśmy i byłoby to z korzyścią i dla pasażerów, którzy nie musieliby latać na dalekie kierunki przez Frankfurt albo Londyn, tylko z Warszawy, jak i pod względem gospodarczym, bo za to idą inne inwestycje i nie ma takiego lotniska w Europie Środkowo-Wschodniej, a powinno być.
No to zapytajmy pana Radosława Pyfla, czy z punktu widzenia chińskiej gospodarki taki centralny port komunikacyjny przydałby się w Polsce?
Czy No, jeżeli spojrzymy na strategię chińską, czy strategię wychodzenia na zewnątrz, która nazywa się nowym jedwabnym szlakiem, to Chińczycy generalnie budują chętnie i wszystko chętnie by sfinansowali, zbudowali od A do Z. Więc myślę, że to nie byłby problem. Pytanie jest takie, czy to byłaby atrakcyjna oferta dla nas. No, myślę, że mamy dużo innych dostępnych źródeł finansowania. Też trzeba powiedzieć, że to lotnisko w skali chińskiej nie jest dużym lotniskiem. Jest kilkanaście innych lotnisk tej wielkości w Chinach. To, co ma być modelem, to jest lotnisko w Pekinie, które już wyczerpało swoje możliwości. Teraz oddane będzie nowe lotnisko 1 października. Więc to nie jest, tak się w Polsce czasami mówi, że to jest megalomański projekt, ale na skalę światową czy globalną, no to jest projekt widoczny, ale średniej wielkości.
To jeszcze zapytam pana prezesa o transformację energetyczną. Prezes Orlenu wczoraj w Popołudniu Wnet mówił, że Orlen nawet od 12 do 15 miliardów złotych być może zainwestuje w wiatraki na Bałtyku. To jest projekt zaawansowany, już jest podjęta decyzja, że w tym kierunku idzie rozwój energetyczny Polski?
Farmy wiatrowe na Bałtyku, czyli tak zwany offshore, realizowany przez PKN i PGE, to na pewno jest bardzo dobra inwestycja. Jestem przekonany, że w perspektywie kilku lat te farmy powstaną. Oczywiście duży wydatek inwestycyjny, dlatego uruchomiliśmy ten program, żeby też te nasze duże koncerny energetyczne wspierać w finansowaniu tych programów w obszarze odnawialnych źródeł energii. Mamy szansę na to, że te technologie dotyczące OZE co roku są coraz lepsze, coraz wydajniejsze, coraz tańsze i możemy mieć taką rentę trochę zapóźnienia, to znaczy no, trochę później wchodzimy w te technologie niż na przykład Niemcy, ale możemy wejść już w lepsze technologie, bardziej sprawne i mądrzej inwestować te środki, ale my szacujemy jako PFR, że Polska potrzebuje w najbliższą dekadę prawie 300 miliardów złotych na te inwestycje, więc no to są naprawdę znaczące kwoty.
A ile w tym będzie myśli technicznej polskiej?
No dlatego powiedziałem o tym tak zwanym clean techu, że my również chcemy finansować, czy poprzez nasze fundusze finansujące innowacje, czy bezpośrednio, również firmy i technologie, produkty, które są polskie i służą właśnie branży ochrony środowiska, bo to jest dobry biznes. W Niemczech ponad 300 tysięcy osób pracuje w tym sektorze. W Polsce te technologie również się zaczynają pojawiać. Wiadomo, że jeżeli chodzi o wiatraki, mamy na przykład silnych producentów wież wiatrowych, fundamentów. Nie mamy na przykład tych silników czy oprogramowania, no ale być może da się część tego również spolonizować.
Czy pan prezes ma bogatą wyobraźnię?
Wydaje mi się, że umiarkowanie tak.
Potrafi pan sobie wyobrazić moment, że Prawo i Sprawiedliwość przegrywa wybory parlamentarne?
No, patrząc na aktualne sondaże, wydaje się to nieprawdopodobne, więc aż tak dużej wyobraźni nie mam.
A co by się stało, gdyby tak się stało?
No z perspektywy gospodarczej oczywiście to, co mnie by martwiło, no to ryzyko braku ciągłości pewnych reform, zmian programu, które zapoczątkował premier Mateusz Morawiecki w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju. Sam PFR, wiele z nich jest zaangażowany, więc oczywiście takie ryzyko byłoby niedobre. Tak mi by zależało, żeby czy te reformy emerytalne, czy właśnie reformy dotyczące finansowania innowacji, mieszkalnictwa dokończyć, bo to są takie działania, które nie mają spektakularnych efektów z dnia na dzień. One wymagają kilku lat, a jestem przekonany, że te kolejne lata będą takim momentem, że rzeczywiście te efekty będą widoczne dla wszystkich.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był gościem Popołudnia Wnet. Patrzymy na zegarek. Jest godzina 16:52. Słuchają państwo Popołudnia Wnet. Radosław Pyfel jest gościem Popołudnia Wnet i spotkany dzisiaj, i teraz, żebym nie przekręcił nazwiska, Edward.
Yeah, good to join you.
Edward Newman. is correct?
Maybe Lehman, you can introduce yourself.
Oh, yeah, yeah. Hi, my name is Edward Lehman, and I am an American that's working and living in China for the past three decades.
Jest Amerykaninem, który żyje w Chinach przez ostatnie 30 lat. Poproszę pana Radosława Pyfla, żeby tłumaczył, dlaczego. Why you live in China?
You know, I started to study Chinese language when I was in high school and also at university. My undergraduate degree is in chemistry, and then I went to law school, and I went to work for a very large law firm in Chicago, which is my hometown, and they sent me to China in 1987.
1987.
Yeah, right. And lived there ever since.
Okay, so actually that's more than 30 years, right? 32 years.
But oh, no, translate.
Okay. Just sure. Let me do some translation. No, historia Eda wiąże się z Chicago, gdzie Ed jakby się wychował i rozpoczął naukę języka chińskiego, kiedy był w liceum, zajmował się, studiował chemię, potem pracował w kancelarii prawnej i został wysłany do Chin w 1987 roku, więc na dobrą sprawę to już jest 32 lata tego pobytu w Chinach.
Jest świadkiem w takim razie całej transformacji chińskiej gospodarki. Co go najbardziej zaskoczyło?
So, you've been watching and you've been witnessing the transformation of China in the last three decades. So, what was the most surprising thing from you from that perspective of the last three decades?
Yeah, I mean, it's the greatest economic transformation in the history of the world. And but watching it over three decades, it's kind of like watching your children grow up, which means that you don't notice it because it's happening and transforming on a daily basis. When I never had the imagination that it would turn into the country that it's turned into. And I don't think anyone could claim that that would be the case. A lot of people say, oh, you studied Chinese, you had the foresight to go there and get involved. And that was not the case at all. It was just a surprising change. But what this economic transformation is the greatest thing.
Yeah, I think all the China has had very much the same impression.
Yeah.
Proszę Państwa, no Ed mówi o tym, że to była jedna z największych transformacji gospodarczych przede wszystkim w historii świata, te ostatnie 30 lat, i że miał takie wrażenie, jakby po prostu powiększały się barki, jakby się rozrastał organizm, i że to wszystko było z dnia na dzień. Działo się po prostu każdego dnia. To jest uczucie, które towarzyszy wszystkim, którzy obserwowali tą ogromną zmianę, do której dochodziło w Chinach przez ostatnie 30 lat. Przede wszystkim była to zmiana gospodarcza, ekonomiczna, o czym powiedział nasz gość.
Przez lata było to na rękę Stanom Zjednoczonym, a tu nagle obudzili się Amerykanie i prezydent Donald Trump stwierdził, że tak dalej być nie może.
So Mr. Skowronski said that it seems it was for the benefit of the United States of America in the last few decades, and suddenly after Donald Trump took power in the United States, everything changed.
Absolutely. I think that Donald Trump is the first person, and it's a complete anomaly, but it's the first person that's actually had the tough conversation with China. So it's kind of like raising children. There's always that point in which you have to have a difficult conversation. And in the past, I think, you know, George Herbert Walker Bush, and who was in China in 1975, 1976, and other presidents, his son George W. didn't have it, and certainly Mr. Obama did not. And I think Mr. Trump has made all the difference. He has the instincts, some of it's bluster, but he's having a tough conversation with him, which I think the West needs to have with China. I think Mr. Trump is leading the way with that.
Tak, tutaj Ed powiedział o tym, że tak naprawdę mamy do czynienia absolutnie z wielką zmianą, dlatego że Donald Trump jest pierwszym prezydentem, który w taki sposób rozmawia z Chinami, a więc w sposób bezkompromisowy, czy w taki sposób tough, można powiedzieć, czy taki ostry, zdecydowany. Tego nie czynili poprzedni prezydenci, ani w latach 70., ani George W. Bush, ani Obama. I to jest coś absolutnie nowego, czego w świecie takim zachodnim, czy to jest wielka, wielka wielka zmiana, to ten sposób walczenia o swoje interesy, rozmawiania z Chinami w taki sposób bardziej zdecydowany.
Wygląda na to, że to są dwie takie pędzące na siebie lokomotywy, Chiny i Stany Zjednoczone. Czy dojdzie do zderzenia tych lokomotyw?
It seems that the United States of America and China are like two high-speed locomotives, you know, being
yeah.
just. Do you think they're going to crash, or what's the most possible scenario?
You know, I think that China and United States, being first and second largest economies in the world, are almost like two cats in a barrel. They have to find a way to get along with each other. They have to coexist. You know, the Chinese own the treasury notes for the debt for a lot of treasury notes for the United States. United States has become like addicted to low price goods and services that are coming from China. They're inexorably linked. So I don't think it's going to be a collision course that's going to... this is a tough conversation that had to be had, because China likes to play it both ways. We're a developing country sometimes. We're a developed country. We're a superpower. We're, getting to be, learning how to be a big power. And so I think Mr. Trump has said to them, hey, listen, we're not interested in the doublespeak. We're both nations, and let's put it on equal footing. I think, as Mr. Trump also said...
But so, small translation.
To jest tak, jak się łapie dobry flow, właśnie myślę, że to się przydarzyło Edowi. Ed powiedział o tym, że to jest tak jak z dwoma kotami na podwórku, które muszą znaleźć jakiś model funkcjonowania, tak? Muszą się dogadać, w jaki sposób będą koegzystować, bo są to dwie największe gospodarki świata bardzo ze sobą złączone, tak, mające silne związki ze sobą. Amerykanie przez wiele lat byli beneficjentami tych tanich towarów, które importowali z Chin, a dzisiaj w epoce Donalda Trumpa, jakby Donald Trump mówi, no słuchajcie, musicie się zdecydować, to jest pod adresem Chin, czy jesteście krajem rozwiniętym, czy krajem rozwijającym się, czy jesteście mocarstwem, czy nie, czy bierzecie odpowiedzialność, czy nie. I po prostu nadszedł czas takich ważnych decyzji.
To pytanie do pana Radosława Pyfla, bo rozmawialiśmy przed kilkoma minutami na temat książki Jacka Bartosiaka, ale pan to może potwierdzić jako człowiek, który wielokrotnie przebywał w Chinach, o tym nadzwyczajnym skoku chińskiej cywilizacji, o tym mówiliśmy, i o tym, że właściwie każdego dnia Chiny są większe w stosunku do Stanów Zjednoczonych, że wybudowały 20 tysięcy kilometrów autostrad, że wybudowały 500 miast powyżej miliona mieszkańców. To wszystko pan potwierdza?
I think that was actually a question to me, but I think that as a China hand, I've been also witnessing this enormous growth of China in the maybe not last three decades, but last two decades. Yes, and I would say yes, that was true. Now in Polish. Tak, no rzeczywiście jako ta osoba, która mieszkała w Chinach, studiowała, pracowała, no mogę to powiedzieć, że był to bardzo szybki wzrost i to było widoczne. No, powstawały nowe osiedla, nowe miasta, nowa infrastruktura, szczególnie tutaj kolej jest takim elementem. No to była ciągła zmiana i bardzo szybka zmiana to jest nieodłączna część życia w Chinach. Przynajmniej tak było w ostatnich 20 czy nawet 30 latach, jak mówi nasz gość.
A jak się żyje w Pekinie?
So how's your life in China? How is life in Beijing? Like, what do you think about living in Beijing?
You know, it's a huge city, so it's about four times the size of Rhode Island, which is one of our smaller states. And so what they've created are these megagopolises. It's almost counterintuitive. Life is good. We have restrictions. As foreigners, we're required to register everywhere. Even when I own a house, I have to go and register with the police when I come back. I don't have a problem with that. It's a good and modern place to live. The difficult when I'm here Poland, they're blue skies, and we don't have that so much in Beijing. A lot of pollution there, but it's getting better. Yeah.
No, główne takie odczucie, jeśli chodzi o mieszkanie w Pekinie, no, że jest to wielkie miasto, megalopolis, tak, czterokrotnie większy niż Rhode Island, które jest jednym z najmniejszych stanów w US, no, ale Pekin jest 4 razy większy niż ten najmniejszy stan. Żyje się dobrze, jest trochę restrykcji, trzeba się tam meldować przy wyjeździe czy wjeździe, ale nasz gość jakby mówi, że nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu, jest to nieodłączna część jakby życia w Chinach.
A czego pan się nauczył od Chińczyków?
What did you learn from China, from your China experiences in the last decades?
You know, I learned that there's a great difference between our people and their people. So people of the West and people from the East. And I think that oftentimes we're deceived. People get educations in Poland and the United States, and we kind of think that they resemble us. I think that there's the longer I'm there, the bigger divide I see between. We have a Judeo-Christian thought process, and we can communicate with one another based on that, and I think it's very difficult for us to get through and to communicate with them. The younger people now, I think there's more connectivity, but people that are older, it's more difficult. So that's what surprised me the most, which is I thought all people were the same, but it's still quite different.
To, czego nauczyłem się w ostatnich 30 latach, to, że istnieją bardzo duże różnice między wschodem a zachodem i między ludźmi w Chinach i ludźmi na zachodzie, którzy przeszli przez inny system edukacyjny, byli edukowani w innych szkołach, więc to jest coś, co jest taką dużą różnicą. Myślę, że dzisiaj to młodsze pokolenie, że jest jakby większa łączność taka z nimi, ale te największe, to, że istnieją te różnice i że te różnice są takie bardzo głębokie między wschodem a zachodem, to było to najbardziej zaskakujące i najgłębsze doświadczenie w ostatnich latach tego czasu, który spędziłem w Chinach.
A jaki byłby świat zarządzany przez Chiny?
So what would be the world look like if it's Pax Sinica, if it's ruled by China?
You know, China, yeah, a much different place than it is today. And I think we can't put the genie back in the bottle, which means that right now when you travel around and you see in all these places Chinese that are there, wherever there are people, there are Chinese. And, you know, the United States, of all the countries in the world, the only country we actually refuse to have people naturalized were from China, from 1882 to 1941. Canada also had a Chinese exclusion law. Fiji, a whole bunch of other nations. And so China may have these issues going forward. They had them historically in the past. Chinese don't even know that, a typical Chinese you might meet. So I think the world is going to be tremendously changed by having the Chinese diaspora, and they're moving all over the place in travel and whatnot. And it's going to affect heritage sites and cultural sites and travel in a good and bad way.
No tak, to odpowiedź była taka, że mamy chińską, mamy dużą zmianę, czyli mamy do czynienia z innymi Chinami niż to było wcześniej. Chiny kiedyś były wykluczane jakby czy z Kanady, czy jeszcze nie było możliwości naturalizacji w ogóle ludzi z Chin, czy to w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych. Z tego, co tutaj powiedział nasz gość, aż od końca XIX wieku do 45 roku. Dzisiaj obserwuje się te chińskie diaspory, czy Chińczyków wszędzie na świecie i to jest no wielka zmiana, tak, więc no spodziewamy się wielkich zmian w XXI wieku, czy w tym wieku, tak jak powiedział nasz gość, może nie precyzując dokładnie, jak ten świat rządzony by wyglądał przez Chiny.
And if I could just add one thing to that, is that, for example, with the, even when you take a look at the embassy here, the Chinese embassy in Poland, or you look at the Chinese embassy in the United States, everyone from there, from cutting hair to sweeping the floors, is Chinese. You look at the embassy, that's the U.S. embassy, we have mostly Chinese that are working there and very few Americans. So, I mean, they and that's just an anecdote to say that they really are closed off, more closed off than and hang with each other more than other folks do. whereas Poles integrate. I mean, I come from Chicago, and you know, 1 million Poles are living there, and those are Americans and Poles living, you know, patriotically side by side.
Tak, tutaj jeszcze mowa trochę o Chicago i o Polakach, którzy integrują się w Stanach Zjednoczonych. Dla nas takie porównanie ambasad chińskich, czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli pójdziemy do chińskiej ambasady, to cały staff, wszyscy ludzie tam pracujący są Chińczykami. Jeżeli odwiedzimy ambasadę polską czy amerykańską w Chinach, to tam są zatrudniani również Chińczycy, tak, że no Ed jest sceptyczny co do tego, czy Chińczycy będą się w stanie zintegrować do takiego zachodniego modelu i też chyba nie oczekują, bo nie zatrudniają ludzi pochodzenia, znaczy z krajów zachodnich w swoich urzędach i że to, to jest też taka też pewna istotna informacja na to, jak to może wyglądać.
To jeszcze dwa pytania tylko. Czy mają Chińczycy poczucie wyższości nad ludźmi pochodzącymi z Europy czy z Ameryki?
Very last two questions. The first question is about, you know, like superiority. Did you experience that, that the Chinese people feel superior to the Westerners or anything like that?
Yeah, absolutely. I mean, they're Han people, which is there's 58 minorities, and but the majority of people are 90 some odd percent Han, which is a race of people, and there is this civilization base. I mean, Poland is a superior race too. I mean, it's a monolithic civilization based. The United States is a melting pot, but yeah, no, the Chinese definitely have the idea of superior people, and they have a long and complicated history, so yeah, that's definitely the case. And so how that integrates into Europe or the United States is going to be a challenge.
Tak, może zaczynając od końca, że to może być pewien problem w integracji, ponieważ rzeczywiście Ed powiedział o tym, że tak, że Chińczycy czują taką wyższość swojej cywilizacji. Mowa tu o ludności Han, tak, która stanowi 90% ludności Chin. Dumy z poczucia swojej cywilizacji i takie poczucie rzeczywiście wyższości, co może stanowić problem w integracji z kulturami zachodnimi. Tak.
A czy więcej się Edward nauczył od Chińczyków czy od żony Polki?
Have you learned more from China or from your Polish wife? Like if you
more back. From the Polish wife. There's no question about that. And I mean, the Polish love story there.
Oczywiście od polskiej żony.
Edward Lehmann i Radosław Pyfel byli gośćmi Popołudnia Wnet. Thank you very much. Bardzo serdecznie dziękuję za tłumaczenie. A ponieważ to jest barter, więc powiedzmy, jakie studia podyplomowe pan prowadzi i gdzie?
Zapraszam do Akademii Leona Koźmińskiego. Już trzecia edycja studiów od października. Także było mi bardzo miło dzisiaj wystąpić razem z Edem i przepraszam za moje tłumaczenie. Może nie było do końca doskonałe, ale myślę, that we had very nice conversation
yeah,
here.
During, so
thank you very much.
Thank you very much.
Za
chwilę ciąg dalszy programu poprowadzi Łukasz Jankowski, ale zanim to nastąpi, posłuchamy muzyki, którą wybrał Lech Rustecki.